Niektórzy tak uważają, niektórzy tak żyją, niektórzy tak myślą, a niektórzy tak się zachowują. Czasami w życiu trzeba być hamem, takim kimś nieokrzesanym, do bólu nieokrzesanym. Dzisiejsze pierwsze czytanie nam przedstawi takiego hama. Straszna rzecz. Zobaczymy człowieka, który w bezpośredni sposób od drugiego człowieka zażąda czegoś, co wydaje się w każdym punkcie patrzenia na tę osobę czymś niewłaściwym. Dzisiejsze czytania będą nam pokazywały, że czasami patrząc z zewnątrz nie zobaczymy wszystkiego. Że czasami nazywając pewne rzeczy, nawet bardzo wprost i bardzo po imieniu, może się okazać, że jesteśmy w gigantycznym błędzie. Bo pytanie jest, jaki jest cel naszego działania i czy my ten cel jasno i wyraźnie w swoim własnym życiu widzimy, żeby go realnie posiąść. Na początku tej Eucharystii, która zawsze jest dziękczynieniem Panu Bogu za dobro, którego doświadczamy w swoim życiu, żebyśmy w tej Eucharystii uczestniczyli z godnością, wyznajmy, że potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus nauczając mówił do zgromadzonych. Strzeżcie się, rzeczony w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach. Lubią pozdrowienia na rynku. Pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszą dostaną karę. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbonu. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała. Całe swoje utrzymanie. Oto słowo Pańskie. Może takim, troszeczkę w takim nurcie emocjonalnym, żeby mieć odpowiedź, co zrobić z naszym, do czego służy nam wiara w cudzysłowie, to warto sobie dzisiaj mieć na samym początku postawić takie pytanie, z którym chcemy, żeby was tam pierwsi sobie pomyśleli. Gdzieś w tym pytaniu zaszukać odpowiedzi, do czego służy moja wiara. Co bym zrobił, gdybym przestał się bać? Co byś zrobiła, co byś zrobił, gdybyś przestał się bać? Moi znajomi mi takie głupie rzeczy mówili, ale pomyślcie, co byście zrobili, gdybyście przestali się bać, bo może do tego nagle okaże się, że służy doświadczenie wiary, które zostało w nas złożone. Żeby to zrobić. Najpierw przyjrzyjmy się pierwszemu czytaniu z Księgi Królewskiej. Mamy proroka Eliasza, proroka, który staje w kontrze do króla Achaba i jego żony Izabel. To był król, który oddawał pokłon bogowi Baalowi. Baal to bóstwo płodności, urodzaju, deszczu. Oni wierzyli, że oddając się i modląc się do tego bóstwa, będzie zawsze błogosławieństwo nadmiaru. Niektórzy grzeszą nadmiarem, nieustannie się tego doświadczają. To czasami może być trudne doświadczenie, więc do tego Boga się modlili. Ale kontekst dziś jest dość istotny, bo prorok Eliasz jest w konflikcie z nimi i z mocy modlitwy do swojego Boga Bóg zesłał suszę na teren, w którym w tym momencie przyszedł Eliasz. Tam jest susza. Tam, gdzie oddają cześć bogowi Baalowi, nie spadł już do dawna deszcz. Nie ma urodzaju. Jedna wielka klęska, kicha, no fatalna. Pojawia się dużo ludzi, którzy nie mają co jeść i za co żyć. Eliasz, kiedy wchodzi do bram miasta, tak dzisiaj słyszymy, kiedy wchodził do bramy miasta w Sarepcie, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Tam pewnie było dużo ludzi, bo brama miasta to było takie miejsce, które służyło do żebrania. Tam się siedziało, tam się wszystko wiedziało, główny telewizor, główne doświadczenie życia. Z tego można było przeżyć. Ona tam chodziła nieopodal, coś tam zbierała. Mnóstwo ludzi tam było. Z jakiegoś powodu Eliasz wybiera ją, a nie innych. I do niej podchodzi i mówi: daj mi proszę trochę wody w naczyniu, abym się napił. Ona dała wody, no bo co, wody tam jest, pewnie było trochę, trochę dała. Ale nagle Eliasz mówi coś strasznie dziwnego. Na życie Pana, weź proszę, daj mi kromkę chleba. Daj mi, jestem głodny. I ona wtedy mówi: na życie Pana Boga Twego, nie mam już pieczywa, tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w bawełce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyrządzę sobie i swojemu synowi, umrzemy. Ona mu opowiedziała swoją przyszłość. Stanęła w prawdzie przed człowiekiem, który w chamski sposób poprosił ją: jestem głodny. Tylko zobaczmy, to jest dość istotna rzecz, której można nie usłyszeć. Eliasz nie był żarłokiem i pijakiem. On był człowiekiem, który przyszedł do miasta jako prorok opowiedzieć ludziom, którzy tam byli, o czymś ważniejszym. Ta kobieta trzeźwo stąpająca po ziemi wiedziała, że jest w fatalnej sytuacji. I z jakiegoś powodu nagle usłyszała opowieść o tym, że ma coś zrobić. Coś, co przerasta jej możliwości. Albo inaczej, coś, co graniczy z jakimś heroizmem. W imię czego ma to zrobić? Dlaczego ma to zrobić? Tym bardziej, że to nie jej Bóg, w którego wierzy Eliasz. On mówi coś takiego: nie bój się. Możliwe, że to są kluczowe słowa, które warto dzisiaj usłyszeć. Nie bój się. Idź, zrób tak, jak rzekłaś, tylko najpierw zrób dla mnie podkłomyk, a potem przynieś i daj swojemu synowi. Bo Pan Bóg Izraela rzekł tak: dzban mąki się nie wyczerpie i baryłka oliwy się nie opróżni aż do dnia, w którym Bóg spuści deszcz na ziemię. Tak było przez 2 lata. Codziennie była i mąka, i oliwa. To wiemy z kontekstu dalej. Zobaczcie, co się wydarzyło w tym dzisiejszym, w pierwszym czytaniu z Księgi Królewskiej. W Księgi Królewskiej ta kobieta zaryzykowała i zanurzyła się w czymś, co było totalną, nieprzewidywalną rzeczywistością. Ja opowiem to takim obrazem. My w klasztorze mamy jedną wannę. Tą wannę ma ojciec Łukasz, bo jest najmniejszy, bo ona jest taka mała. U niego w pokoju jest wanna. Wszyscy mamy prysznice, które ciągle przeciekają. Ale to nieważne. I ojciec Łukasz sobie tam wannę, do tej wanny wody napuszcza, to wchodzi, potem taki uradowany chodzi po klasztorze, mówi: było bosko. No to cudownie, że tak się odprężyłeś. Pewnie niektórzy z was mają wannę. Ja pamiętam wannę z domu. No, już dawno w wannie nie byłem. Chyba że jacuzzi, a gdzieś tam dawno też. No, ale to nie o tym. Kiedy wchodzimy do wanny i co się z nami dzieje? Kiedy wchodzimy do wanny po takim ciężkim dniu pracy, nalewamy sobie, dosypujemy soli, nie wiem, bąbelków tam, żeby było jak się pieniło, i wchodzimy do tej wanny, to mamy ten efekt, o co chodzi w doświadczeniu wiary. Naprawdę. Chodzi o to, żeby wejść, zanurzyć się i powiedzieć: och. I wy wiecie, o czym ja mówię. Ja muszę sobie przypomnieć to doświadczenie, a wy je macie na co dzień. Można sobie dzisiaj napuścić i będzie: och. Czy to zmieni wasze czy to zmieni wasze problemy w życiu? Nie. Ale podejście do nich? Tak. Tej kobiecie dzisiejszego pierwszego czytania z Księgi Królewskiej, ona doświadczyła wejścia do wanny. Zaryzykowała coś, co zmieniło jej patrzenie na całe życie. Tu jest jeszcze taka gra słów, której my nie słyszymy. Co to jest Sarepta? Sarepta to jest miejsce wytopu. To tyle znaczy. W Sarepcie Sydońskiej, czyli w mieście, w takim miejscu wytopu, Sydon. Tam też się wytapiamy. I Eliasz idzie do miejsca wytopu na dwa powody. Pierwszym powodem było to, by on sam zobaczył cel tego, że jest człowiekiem wierzącym. Twoim celem, jeśli wierzysz w Boga Jahwe, jest to, żeby mówić prawdę. Obwieszczać pewną nadzieję. Tam, gdzie inni jej nie widzą. Musisz być tego pewny. Jaki jest cel twojego życia? Nie bój się i o tym opowiedz. To był cel Eliasza. To jest to coś, co on doświadczył, wchodząc do swojej własnej wanny. Co doświadczyła kobieta? Ona nagle doświadczyła czegoś takiego, co się nazywa zaufaniem. Zobaczyła, że jak się zaufa, to doświadczenie zmienia przeżywanie życia, jej jakość. Później w tym fragmencie dalej usłyszymy, że jej syn umiera i Eliasz go wskrzesza. Kolejne doświadczenie zaufania, bo pewnie tak się wydarzyło, że podczas całego jej przeżywania życia ona wiele razy wątpiła. Nasze przecież doświadczenie. Księga, list do Hebrajczyków, który dzisiaj słyszymy, opowiada nam o, jakby kontynuacja listu, który słyszymy już od dłuższego czasu, opowiada o Chrystusie jako kapłanie. Chrystusie jako kapłanie, który mówi problem grzechu. Jaki problem grzechu? Dlaczego ty się ciągle zawieszasz na grzechu? Nie ma już problemu grzechu. List do Hebrajczyków opowiada o tym, że Chrystus oddał za ciebie i za mnie życie, byś nie zawieszała, nie zawieszał się na swoim grzechu. Wierzysz w to? Przestaniesz się w końcu bać? Czy ciągle będziemy patrzyli, zobaczmy, w takim myśleniu, że nie daj Boże, znowu dotknie mi grzech? Przestań się bać. Chrystus oddał za ciebie życie. Czy wierzysz w Boga, który jest tym, który ciebie podnosi, staje w twojej obronie, który chce cię zaprowadzić do takiego miejsca wytoku, Sarepty, by wytopić z siebie to, co najpiękniejsze i najważniejsze? Wierzysz w to? Bo do tego ma nas doprowadzić nasza wiara. Byśmy przestali się bać i zrobili to coś, co w naszym sercu jest najgłębszym pragnieniem. I dzisiejsza Ewangelia. Ją warto podzielić na dwie części, bo to są dwie części. Najpierw jest o uczonych w piśmie, faryzeusza. Taka ciekawa opowieść. Jezus nauczając mówił do strzeżcie się uczonych w piśmie. Uczeni w piśmie byli naprawdę pobożnymi ludźmi. To nie byli księża. To byłoby błędne wyobrażenie. To byli ludzie bardzo pobożni. Zadaniem między innymi uczonych w piśmie, to zadanie polegało na tym, by opowiadać o Bogu w miejscu, w którym żyli. Tam, gdzie przebywali. Mieli opowiadać o Bogu Jahwe. Bogu, który daje życie, który podnosi, który błogosławi każdego, jak się do Niego woła. Chrystus piętnuje ich pobożność i piętnuje ich stosunek do wdów, pokazując, że uważaj, faryzeuszu, uczony w piśmie, uważaj, bo może się okazać, że budujesz swoje pozycje, swoje myślenie o sobie czy o więź z Bogiem nie na tym, co daje życie. Budujesz na swojej pobożności i budujesz na stosunku do ludzi, którzy są najsłabsi, czyli na wdowach. Źle robisz. Nie tędy drogą. Chrystus pokazuje faryzeuszom, uczonym w piśmie, jaki jest cel ich działania, ich zadania. Jest w Izraelu taka funkcja, się nazywa Goel. Goel to jest ktoś, kiedy umrze mąż, to Goel to jest najbliższy krewny z rodziny, który bierze kobietę w opiekę. Tymi Goelami najczęściej byli krewni i rodzina, ale jeśli żona, mając męża, mąż zmarłszy, nie miał nikogo z rodziny, to takim Goelem stawali się uczeni w piśmie, kapłani i faryzeusze. Dlaczego? Bo wdowa miała jakiś majątek i chodziło o to, żeby tym majątkiem zarządzać. Kapłani, faryzeusze, uczeni w prawie, to byli ci, którzy mieli zarządzać rozsądnie i mądrze majątkiem tych, którzy byli najsłabsi w doświadczeniu życia. Akurat wdowami. Celem była opieka, a nie ich objadanie. Celem było to, żeby im pomóc, a nie to, żeby wziąć jak najwięcej dla siebie. Dlatego Chrystus mówi, jeżeli jako kapłan, jako uczony w prawie, okradasz wdowę, to twoje grzechy staną się jawne. To wtedy wszystko wyjdzie na jaw. Chrystus im mówi po to, żeby się nawrócili. On ich upomina nie po to, żeby im pokazać, no wy świnki jesteście tam księża, zróbcie, a wszyscy do niczego, bezsensowni. Tylko nawróć się, bo twoje zadanie jest zupełnie inne. Masz się opiekować tymi, którzy są najsłabsi. Na czym polegała opieka nad najsłabszymi? W świątyni jerozolimskiej było 13 skarbów. 13. Przy 12 z nich stali kapłani i uczeni w piśmie. Oni sobie przy nich stali i tak pilnowali pewnie, żeby nikt nie wyjął. To taka taca, no, zbierali tacę. Przy 13 nikt nie stał. Przy 12 stali, jak przychodził ktoś i wrzucał pieniążek, to taki kapłan, taki uczony w prawie, widział, kto wrzucał i mówi: o, pani Kowalska wrzuciła 50 zł, niech imię jej będzie błogosławione, niech ma dużo dzieci. O, pani Ciński wrzucił 100 zł, o, to temu niech wiele dobrodziejstwa pole przynosi, niech dzieci ma mądre. To na tym polegało i wszyscy to słyszeli. 12 skarbą, przy 13 nikt nie skarb. Chrystus w dzisiejszej Ewangelii przychodzi do 13 skarbonu. Staje się kapłanem za tych, którzy nie chcieli tam stanąć. Dlaczego? Bo to była skarbona dla najuboższych. Tamta biedota miała wrzucać jakieś ogryzki. No przecież to wstyd mówić, że ktoś ogryzek wrzuci. Chrystus siada przy tej skarbonie i widzi, jak jakaś uboga wdowa wrzuca wszystko, co miała. Znaczy, my musimy to chyba tak w ten sposób zrozumieć. Ta kobieta tak bardzo zaufała swojemu Bogu, że wrzuciła wszystko. Może modliła się o jakieś zdrowie dla kogoś bliskiego, może dla siebie. Może ona następnego dnia zmarła z tego powodu, że nic nie zjadła za te pieniądze, które tam wrzuciła. Ale wrzuciła wszystko. Powiedziała, że musi to zrobić, bo jakiś cel dla niej był istotny. I Chrystus pokazuje coś takiego. Ja jestem tym kapłanem, przypomina kapłanom. Ja jestem tym kapłanem, który będzie zawsze stawał w obronie tych, którzy są najbiedniejsi, najbardziej pokrzywdzeni. Ja będę im błogosławił. Dlatego Chrystus mówi, ta oto wdowa wrzuciła najwięcej. Nie tamci, bo wrzuciła wszystko. Bogaci wrzucali wiele, cudownie. Będziemy mieli, nie wiem, alabaster w oknach na górze. Cudownie. Ale ta kobieta wrzuciła wszystko, co miała. Dlaczego? Dlatego, że była zaangażowana w to, co robi. Zobaczmy, czy może jest tak, że w naszym doświadczeniu wiary my często zostajemy na jakiejś takiej powierzchowności i nie wchodzimy na całość, nie angażujemy się. Kiedy to w naszym życiu, kiedy o tym swoim życiu zapominamy, nie możemy doświadczyć wiary, bo wiara się zaczyna tam, kiedy ty i ja angażujemy się na całość. Chrystus zrobił to, co należało zrobić. Błogosławić każdego, kto się angażuje na całość. Na katechezach przeciwmałżeńskich to ciągle tam tłuczemy w różny sposób. Szczęśliwe związki tworzą szczęśliwi ludzie. Szczęśliwe związki tworzą ci, którzy mają odwagę w swoim życiu zabiegać o szczęście. Mają odwagę zaangażować się w związek. Kiedy przestajemy się angażować w związek i myślimy, jakoś to będzie. No pobraliśmy się 20 lat temu, to jest moja żona, to jest mój mąż. Coś się może jeszcze ciekawszego w moim życiu wydarzyć. Już nic, tylko będzie gorzej. No to jesteśmy bliscy katastrofy. Kiedy przestaniecie randkować, drodzy panowie, ze swoimi żonami, drogie żony, ze swoimi mężami, włączcie sobie stopę. 3 lata. Po 3 latach stan będzie dużo gorszy. Dużo gorszy. 3 lata to jest taki stan, w którym po 3 latach wypalamy się i się odcinamy emocjonalnie i tyle. Może w którymś momencie trzeba przestać się bać i zrobić rzeczy, które wydają nam się śmieszne i idiotyczne, które zmienią twoje doświadczenie satysfakcji w związku i w relacji. Bardzo proste rzeczy, które kiedy je nagle wprowadzimy w życie i staną się tym, co należy zrobić w naszym życiu, doświadczymy szczęścia, do którego wszyscy w swoim życiu tęsknimy. Nie musisz niczego mieć, żeby liczyć, że Bóg jest twoją siłą, ale nie wiesz dokąd. On ciebie nie zaprowadzi i nie znasz historii i przyszłości swojego życia.